Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czas zbliżających się świąt to także czas wspólnego przeżuwania duchowych treści zebranych podczas adwentowego przygotowania. Unieruchomiony chorobą miałem szansę nakarmić się porywającymi z wyż rekolekcjami dla świata polskiej wsi. Ziarno to trzymali rodacy na całym świecie, bo pomknęło na falach Radia Maryja. Drąży już zatem ono i rozpiera polskie dusze, pamiętające jeszcze polską wieś, ubogą, ale kipiącą życiem, trzymanym w chłopskich dłoniach, różną od rozpanaszonego dzisiaj widoku wsi, leżącej odłogiem. Do tej nieodległej przeszłości nawiązał biskup rekolekcjonista, budząc tym obrazem entuzjazm. Zdaniem Goethego jest to zasadnicze zadanie każdego odkrywania przeszłości człowieka. Ma ono odsłoniętą prawdę historyczną budzić entuzjazm. Tego mieszkańcom wsi zdaje się nieraz brakować z powodu kolejnych rozczarowań politykami oraz telewizyjnym odurzeniem. Ale budzenie na wsi entuzjazmu nie przekłada się na postulat tworzenia dla niej jakiegoś wielkiego skansenu, w którym domy będą kryte strzechą lub termitem, a ogrodzone zostaną leszczyną lub jakimiś zardzewiałymi stalowymi prętami. Wieśniakiem, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie stajemy się dosypując sobie słomy do butów czy pielęgnując bałagan, przydotę i nędzę. Wieś to wpierw szczególny potencjał duchowy. O jego możliwościach świadczą dzieje największego do tej pory, o nieprzemijającej pozytywnej wartości dla całej ludzkości, Imperium Rzymskiego. Stworzone ono zostało przecież przez chłopów z małej wioski, zwanej Rzymem, na czele rzymskich legionów maszerujących po całym ówczesnym świecie ustawiano żołnierza trzymającego drąg zatkniętym na nim łbem wieprza. Godłem legionistów była też zwykła słomiana wiecheć. Dopiero w czasach rozpoczynających się wojen domowych zastąpiono te symbole słynnym rzymskim orłem. Rzymski chłop nie błąkał się zatem pomiędzy sklepem, karczmą i telewizorem, ale poznawał w służbie wojskowej cały ówczesny świat. Znał ten cały świat także ze zgromadzeń ludowych, na których omawiana była w najdrobniejszych szczegółach cała ówczesna sytuacja polityczna, świata, ekonomiczna, naukowa i artystyczna. Był to zatem chłop dojrzały, świadomy swoich wielkich możliwości, a państwo w tym pomagało. Najbardziej znanym, wzorcowym przykładem takiego rzymskiego chłopa, który w pełni rozwinął swoje możliwości, to Katon, zwany cenzorem, z racji urzędu, który wielokrotnie pełnił, a mający swoje nazwisko rodowe Porcius. Założyciel rodu nazywał się Porcus, czyli wieprz. Dzięki swojemu ekologicznemu gospodarstwu, będąc znakomitym rolnikiem, Katon dożył długich dni, do końca w pełni sprawności. W późnych nawet latach doczekał się kolejnego potomstwa. Spiął się w państwie na jeden z najważniejszych urzędów, a do końca życia był aktywnym politykiem. Był też znakomitym mówcą. Cyceron uważał go za największego rzymskiego mówcę. Był też wybitnym wodzem i wreszcie napisał kilka ważnych dzieł, w tym niezachowaną historię Rzymu. Początek końca rzymskiego imperium rozpoczął się od zniszczenia tej chłopskiej, życiodajnej siły rzymskiego narodu. Nastąpiło to po zwycięskiej wojnie z Kartaginą. Władza zaniedbała ochrony rzymskiego chłopa przed zalewem taniego produktu rolniczego z całego świata. Skuszono chłopa też do sprzedaży ziemi wokół Rzymu i w innych miejscach atrakcyjnych wypoczynkowo. Nowobogaccy dawali każde pieniądze, aby stworzyć sobie poza miastem rozległe rezydencje. Chłop niestety uległ tej pokusie. Masowo przenoszono się zatem do miasta, zasilając szeregi tłumu spragnionego darmowego chleba i igrzysk. Tym też kryterium tłum posługiwał się, oddając swoje głosy w wyborach. Żyje się też wtedy tylko z towarzyszką, a nie żoną, bez potomstwa, a zatem tylko teraźniejszością i bez przyszłości. W IV-V wieku po Chrystusie mówiono w Rzymie jeszcze po łacinie, ale już nie było narodu rzymskiego, tylko tłumy przybyszów z całego świata, chętnych do zajmowania coraz bardziej potrzebnych urzędów. Nawet kiedy otrąbiono koniec zachodniego cesarstwa rzymskiego, to jeszcze kręciła się biurokratyczna machina. Nie było już jednak od dawna rzymskiego chłopa. W Rzymie w VII wieku na forum pasą się krowy 5000 mieszkańców dawnej metropolii, stolicy całego świata. Czytelnicy poprzednich odcinków mojego felietonu domyślają się, że w tych świątecznych dumaniach nie jestem osamotniony, ale trzymam się pomocnej dłoni profesora Stanisława Łosia, ziemianina spod Lwowa, przed ostatnią wojną zajmującego się na swoim majątku pod Lublinem nie tylko zgłębianiem dziejów starożytnej Helady i Rzymu, ale także utrzymaniem sadu i prowadzeniem rozmaitych upraw. Po wojnie owoce swojej pracy zawarł m.in. w przekładzie dzieła przywołanego Katona Starszego o gospodarstwie wiejskim z obszerną przedmową, dającą w pigułce budzący entuzjazm klucz nie tylko do niezwykle ważnej ludzkiej przeszłości, ale i do naszej teraźniejszości. Kwestii chłopskiej nie rozwiążą nam unijni urzędnicy i usługowi politycy. Jeśli nie traktujemy Bożego Narodzenia jako żartu czy dekoracji życiowej, to w ramach świątecznych obowiązków musimy sobie postawić pytanie o polską wieś. Inaczej już nas, Polaków, nie ma. Radosnych świąt Bożego Narodzenia dla całej rodziny Radia Maryja. Szczęść Boże!